S. Jak sąd ostateczny w sztuce.
Obraz namalowany w 1471 roku jest do oglądania w Muzeum Narodowym w Gdańsku. Namalowano go w Niderlandach, w Brugi. Był przeznaczony do kościoła we Florencji, ale jak wiemy wpadł w ręce gdańskich piratów. I tryptyk ten od tamtej pory jest na naszych ziemiach. W centrum obrazu, centrum tryptyku, pokazany jest Chrystus siedzący na łuku tęczowym, jak król, ma czerwoną szatę, jak sędzia i odkupiciel. Jego luźna, czerwona szata przyciąga nasz wzrok, który potem przesuwa się na stojącego niżej archanioła Michała. Obaj tworzą w ten sposób oś obrazu. Anioł w pięknej, błyszczącej zbroi trzyma wagę i waży duszę. Dostojnie, powoli, bez pośpiechu. Gest dłoni Jezusa rozdziela scenę w sensie moralnym. Po prawicy są zbawieni, po lewicy potępieni. Rozgraniczenie dobra i zła jest tutaj kategoryczne. Za Jezusem, w roli ławników sądowych, widzimy grona apostołów stanowiące fundament Kościoła. Między tronującym Jezusem a ważącym duszę archaniołem jest Maria i Jan Chrzciciel, wyjednujący oboje łaskę u sędziego. Wstawiają się za sądzonymi, są szansą dla osądzonych. Jan Chrzciciel przygotował drogę Jezusowi, poprzedził go. Maria, Matka Boga, jest też matką nas wszystkich. Oboje klęczą, dłonie błagalnie wyciągają w stronę sędziego niebios. A on surowo patrzy na wprost, w oczy widza. Za jego głową po jednej stronie jest miecz płomienny, po drugiej lilia, w tle boskie, nierealne, złote tło. Miecz to ten, którym archanioł wypędził Adama i Ewę z raju. To symbol grzechu, kary i potępienia. Lilia to dobre uczynki nagradzane wejściem do krainy szczęśliwości. To symbol łaski. U stóp Zbawiciela widzimy złotą kulę oznaczającą wszechświat, pełnię, całość. Biblia często przedstawia Ziemię jako podnóżek Boga. Odbijają się w niej sceny widoczne na obrazie niżej. Niemal słychać z obrazu głos trąb trzymanych przez aniołów ogłaszających chwałę Pana i zmartwychwstanie umarłych. Z prawej strony tryptyku widzimy bramę niebios. Oto dusze zbawione wchodzą po kryształowych schodach. A te schody przypominają mi bajkę o szklanej górze. Dostanie się na taką górę tylko ten, kto ma odpowiednio czystą duszę i nieskazitelność moralną. Inni ślizgając się nie podołają, by wejść na szczyt. A zatem po takich śliskich schodach wchodzą zbawione dusze, bo są czyste. I oto na kapturze jednej z szat wchodzących dusz jest scena zwiastowania, starannie wyhaftowana, akurat tak umieszczona przez malarza, że nad nią, jakby przedłużeniem, widać kolumnę, kolumnę portyku dzielącą rajską bramę na dwie części, tak by symbolicznie odnieść się do dwóch natur Jezusa, do natury boskiej i ludzkiej, do podzielonej natury Jezusa. Wyżej malarz maluje scenę stworzenia Ewy, która poprzez swój grzech zamknęła nam bramę raju. Maria, pokazana w scenie zwiastowania, ponownie nam je otwiera, mówiąc Bogu fiat. Lewa zaś strona sądu ostatecznego Hansa Memlinga to spadający w otchłań potępieni. Ciarki do dziś przechodzą po plecach, jak wyraziście pokazano karę dla tych, którzy wyłamali się i odstąpili od Boga. Oglądając ten tryptyk, widzimy, jak każdy element na obrazie jest przemyślany. Sceny umieszczone są tak, by były czytelną informacją. Nawet kompozycja całości z podkreśleniem tej hierarchii wartości jest ważna. Wszystko staje się dla nas takim klarownym wykładem teologii XV-wiecznej. Może ta głęboka analiza dzieła średniowiecznego odniesie nas do dzisiejszych czasów, do współczesnej sztuki, do dzisiejszej formy odniesienia nas do spraw ostatecznych? Warto zobaczyć też inny obraz. Oto jest taki ołtarz przechowywany w muzeum w Antwerpii Bernarda von Orleja z XV wieku, gdzie do sceny sądu ostatecznego dodane są sceny pokazujące siedem aktów łaski. Na skrzydłach tego tryptyku możemy zatem zobaczyć odziewanie nagich, to jest na pierwszym planie, w głębi odwiedzanie więźniów, jest też pokazana opieka nad chorymi, pojenie spragnionych, karmienie zgłodniałych, pokazane jest udzielanie schronienia bezdomnym oraz siódmy akt w części centralnej – grzebanie zmarłych. Oglądając obrazy pokazujące sąd ostateczny, natrafiamy na ten, który jest w Kaplicy Sykstyńskiej. Scena malowana 70 lat później od sceny namalowanej przez Hansa Memlinga i pokazana jest inaczej. Jak widzimy, znika pasowy układ kompozycji, brak elementów architektury, Jezus nie siedzi majestatycznie na tronie, ale jest młodzieńcem bez brody, jak antyczny atleta, silny, muskularny i nadaje ruchowi wszechrzeczy bieg. Jest zwycięzcą nad śmiercią i piekłem. To scena dynamiczna, ciekawie, bardzo nowatorsko rozrysowana, jak na tamte czasy, ale też jak na dzisiejsze. Ciekawe jest też, że malarz do sceny sądu ostatecznego wplata antyczne postacie. Na przykład Charona, przewoźnika do krainy umarłych, niemal słychać z tej sceny uderzenie rytmiczne jego wioseł i plusk wody w czasie przejażdżki na drugi brzeg. I interesująca jest postać Minosa, antycznego sędziego, który jest władcą piekieł. I tak oto, oglądając obrazy pokazujące sceny, czy też cały sąd ostateczny, możemy zobaczyć, jak ilustrowano słowa z listu do Tesaloniczan. Sam bowiem Pan stąpi z nieba na hasło i głos Archanioła i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Potem my, żywi, tak pozostawieni wraz z nimi, będziemy porwani w powietrze na obłoki.